Chwała Panu Bogu, bracia i siostry. Jeszcze raz chcę podziękować. Czyniłem to wczoraj, ale wszystkich nie było. Może nie było tych, którzy przyczynili się do tego, ale chcę serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy przyczynili się do tego, że mogliśmy być wczoraj i dzisiaj możemy być razem, że mogę usługiwać w waszym zborze, że możemy razem stać przed obliczem Pana, uczyć się Jego dróg, Jego drogi. Przekażę na początku, bo później mogę zapomnieć, serdeczne pozdrowienia od nas ze zboru Spółczyna Zdroju dla was. Niech Bóg was błogosławi, abyście mogli iść za Jezusem Chrystusem i uczyć się Jego życia. Wczoraj mówiliśmy o dwóch rzeczach. Mówiliśmy o służbie, o sposobie życia. Każdy chrześcijanin ma, każdy szczery chrześcijanin ma pytania, które sobie zadaje Bogu i chce usłyszeć odpowiedź na nie. Jak mam żyć? Na czym polega życie z Chrystusem, w Chrystusie? Jak mam się zachowywać? Co mam czynić? Co mam robić, aby podobać się Bogu i aby to powołanie, do którego Bóg mnie powołał, wypełnić? Każdy z nas zadaje sobie takie pytanie. I wczoraj mówiliśmy o służbie, o rodzaju służby i o jakości służby. I mówiliśmy o tym, że wzorem służby, jedynym wzorem i uniwersalnym wzorem dla wszystkich jest życie Jezusa Chrystusa. Życie Jezusa Chrystusa jest uniwersalnym wzorem dla ciebie i dla mnie. Jeśli mówisz, że Jezus to był święty, ja nie mogę być święty, to jesteś w błędzie, to siebie oszukujesz. Jeśli mówisz, że apostoł Piotr mógł być święty i apostoł Paweł mógł być święty, nawet jest napisane świętego apostoła Pawła, ale ja nie mogę, nie daję rady, to znaczy, że się mijasz z celem. Że idziesz nie w tą stronę. Nie w tą stronę. My mamy uczyć się od Jezusa Chrystusa sposobu życia. My mamy nauczyć się tak żyć, jak żył Jezus. On pokazał, mówiąc, oto przychodzę na świat, aby czynić wolę Twoją, o Boże. I do uczniów powiedział, do wszystkich uczniów, do wszystkich, którzy byli chętni i za Nim powiedział, ja jestem drogą. To była odpowiedź na pytanie, jak mam iść i gdzie mam iść i w którą stronę mam iść. Jezus odpowiadając na to pytanie mówił, ja jestem drogą. Co to znaczy, ja jestem drogą? To znaczy, że żyjąc tak jak On, idziesz tą drogą. To znaczy, że zachowując się tak jak On, idziesz tą drogą. To znaczy, że kochając to, co Jezus kochał, idziesz tą drogą. A z kolei nienawidząc to, czego Jezus nienawidził, idziesz tą drogą. Jeśli jest inaczej, jeśli ty kochasz to, czego Jezus nie kochał, nie idziesz tą drogą. Nie trafiłeś jeszcze na tą drogę. Tak? Na tym polega nasze życie. I to jest pierwsza rzecz, którą każdy z nas, i pierwszorzędna rzecz, którą każdy z nas powinien pilnować i powinien wypełnić. Ludzie się pytają, co mam robić i myślą, czy mają być misjonarzami, czy mają być pastorami, czy... To nie jest właściwe pytanie ani myśli, ani właściwa odpowiedź. Pierwsza rzecz, którą Bóg chce, to żebyś szedł i zaśladował Jego, a później może ci da inne zadanie, żebyś był ewangelistą, żebyś był pastorem, żebyś był misjonarzem, kim jeszcze tam. Ale każdemu z nas daje jedną rzecz, tak? Naśladuj mnie. Naśladuj mnie. Jeśli nasze życie dzisiaj różni się od życia Jezusa Chrystusa, to nie jesteśmy Bożymi dziećmi. Jeśli mówimy dzisiaj, że dzisiaj się nie da tak żyć, bo przecież to jest 2011 rok, a nie 33. To nie jesteśmy naśladowcami Jezusa Chrystusa. Bo my nie mamy się ubrać w szaty Jezusa Chrystusa i nałożyć takie sandały, jakie On miał. My mamy się ubrać w Chrystusa Jezusa, w Jego cnoty. My mamy przyoblec się w Jezusa Chrystusa, a zewlec starego człowieka. A ten nowy ma być tak na wzór Jezusa Chrystusa, tak? Takimi mamy być. Mówiliśmy o tej służbie, a potem mówiliśmy o krzyżu, o tym, że każdy, kto chce iść za Jezusem, musi wziąć krzyż na siebie. Że każdy, kto idzie za Jezusem Chrystusem, Jezus powiedział, kto chce iść za mną, niech się zaprze samego siebie i weźmie krzyż swój na siebie codziennie i naśladuje mnie. Jeśli ktoś chce iść za mną, mówiliśmy o tym, że ważną rzeczą, nieodzowną rzeczą dla każdego z nas jest wziąć krzyż. Jeśli nie bierzesz krzyża, to nie idziesz za Jezusem. A nawet jeśli starasz się iść za Jezusem, myślisz, że idziesz za Jezusem, to Jezus mówi, nie może być moim uczniem. Kto nie bierze krzyża swojego, a idzie za mną, nie może być uczniem moim. Wiecie, takie jasne przykazanie, a tak zaniedbane dzisiaj. Takie jasne przykazanie, a tak zaprzepaszczone. Ludzie nie chcą dzisiaj wziąć krzyża. Wiecie, ten stan Kościoła, który dzisiaj widzimy, te wszystkie rzeczy straszne, obrzydliwe, które się dzisiaj dzieją w Kościele, powiem obrzydliwe, ohydne. Wczesne miłości, późne miłości, pornografia w sercu, miłość do świata, obrzydliwe i ohydne rzeczy, które się dzisiaj dzieją, które dzisiaj mają miejsce, są wynikiem tego, że lud Boży zarzucił krzyż. Powiedział, pomyślał, ustanowił nawet, że bez krzyża też się da. A jak się da, to mamy dowody tego, widzimy na ogół, przeraża nas to, prawda? Jezus powie kiedyś do takich ludzi, nie znam was. W najważniejszym momencie powie, nie znam cię. A ty powiesz, jak nie znasz mnie? Przecież chodziłem do zboru. Przecież brałem udział w ewangelizacjach. Przecież nauczałeś w naszym zborze. Przecież o tobie głoszono w naszym zborze. Przecież tobie śpiewałem na chwałę. Przecież podnosiłem ręce, bo śpiewałem tobie na chwałę. Jak mówisz, nie znasz mnie? A Jezus powie, nigdy was nie znałem. Idźcie precz. Wy, którzy co? Czynicie nieprawość. Wiecie, to jest tak jasne. Jeśli nie niosłem krzyża do tej pory, to szedłem w ciemną stronę. Nie wiem, w jaką stronę. Można chodzić. Różnymi drogami można chodzić. Można iść. Ale to jest droga jakiejś religijności, to jest może droga jakiegoś kościoła, ale to nie jest droga Jezusa. Droga Jezusa jest drogą krzyża. Drogą z krzyżem. Wczoraj ktoś mi powiedział tak. Dwie osoby mi powiedziały coś. No nie dwie, więcej, ale jedna odpowiedź była taka, ale nam dołożyłeś. Nikomu nic nie dołożyłem. Nie chciałem wcale dokładać nikomu. Po prostu pokazałem coś, co może zapomniałeś. Co do ciebie należy. Bo może przypomniałem ci tylko, że musisz pozostawić świat, że musisz odwrócić się od świata. Musisz odwrócić się od świata. Jeśli chcesz należeć do Boga, musisz odwrócić się od świata o 180 stopni. Zapomnieć o świecie. Zamknąć wszystkie drzwi do świata. Po prostu to może ci przypomniałem. Jest to takie straszne, bo nie możesz się wyrwać ze świata. A ktoś inny powiedział, wiesz co, gdybyś jutro jeszcze mógł głosić o krzyżu. Chętnie bym głosił dzisiaj jeszcze raz o krzyżu. Znaczy coś dalszego o krzyżu. Najwięcej, powiem, lubię głosić o krzyżu. Dlatego, że krzyż w moim życiu dał najwięcej radości i daje. Daje mi prawdziwą radość, daje mi prawdziwą społeczność z Bogiem. Mogę widzieć Jezusa Chrystusa, mogę Go odczuwać każdego dnia, nie tylko w niedzielę, na nabożeństwach. A i to czasem wielu ludzi nie przeżywa, nie doświadcza. Nudzą się na nabożeństwach. Widzę nieraz takich młodych ludzi, którzy przychodzą. Wiecie, wszystko mają. Wszystko mają. Co jest, powiem, w świecie na topie. Wszystko mają. Zwierzone czupryny mają jak na topie. Gumę żują, bo to jest na topie. Na nabożeństwie. Wiecie, zarost dwudniowy, bo jakiś tam aktor, przedstawiciel diabła pokazał. Szaleją za nim. Wszystko ma. Pazury wymalowane ma. Kolczyki ma. Radości nie ma. Nie ma nic radości. Patrzę na te napisy. Jak kazanie jest, to w komórce się bawi. Radości nie ma. Dziecko Boże przyszło na nabożeństwo. Jezus mówi, wypluje letnich. Jezus mówi. Mówiliśmy o tym, że wziąć krzyż, za wzięcie krzyża zaczyna się od tego, że mamy się zaprzeć samych siebie. Zaprzeć się samych siebie. Wielu ludzi nie ma tej świadomości. Mówiłem wczoraj o tym, że wielu ludzi wierzących nie ma tej świadomości, że się ma zaprzeć samych siebie. Że się ma zaprzeć tego, co im niesie, podpowiada ciało, zmysł ciała. Że nie mają w ogóle świadomości, że oni mają się tego zaprzeć. Wzięcie krzyża nigdy nie nastąpi, jeśli nie ma zaparcia się siebie. Krzyż niesiemy dopiero wtedy, podejmujemy wtedy krzyż, kiedy zapieramy się siebie, swoich chęci, swoich pragnień, swoich pożądliwości. Kiedy zapieramy się, od tego zaczyna się wzięcie krzyża, a potem naśladowanie Jezusa Chrystusa. Jeśli się nie zapieram samego siebie, to mówię, nie wychodzi mi naśladowanie Jezusa, ja chcę, ale nie mogę. No jasne, że nie możesz. I nie będziesz mógł nigdy. Bo czytaliśmy to też wczoraj, że ciało pożąda przeciwko Duchowi Świętemu, a Duch pożąda przeciwko ciału. I te dwie rzeczy są sobie co? Przeciwne. Jasne, że ci nic nie będzie wychodzić w życiu. W tym duchowym życiu, w naśladowaniu Jezusa, w zwycięstwie nad grzechem, nic ci nie będzie wychodzić. Dlaczego? Bo ciało pożąda przeciwko duchowi, a duch przeciwko ciału. A kiedy zacznie wychodzić? Jak się zaprzesz samego siebie. Bo to jest początek drogi krzyża, bo to jest początek wzięcia krzyża. To się dzieje przed krzyżem bezpośrednio. I wtedy, kiedy mówisz nie, co to znaczy zaprzeć się samego siebie? Co to znaczy zaprzeć się samego siebie? Jak... Co to znaczy? Nie wiem. Nie wiem. Tak stanąć tak mocno jak pod wicher? Co to zrobić? Tak zacisnąć pięści i zaprzeć się? Co to znaczy? Wielu ludzi to różnie rozumiało. Niektórzy mówili, zaprzeć siebie to iść na samotnie, na pustelnie, zamknąć się w tym. I tacy byli, święci się nazywali, tacy pustelnicy. Zaparł się siebie, wyrzekł się ze świata, wyszedł ze świata, ze wszystkiego, zaparł się. Czy to było to, czy to tak? Drudzy myśleli, że zaprzeć się samego siebie to bić się, biczować i wygonić to zło, które mieszka. Zaprzeć się, wygonić to zło, które mieszka i aż do krwi się biczowali. Powiem wam, że dzisiaj, kiedy się mówi o zaparciu się siebie, od razu powiem orędownicy łaski Bożej mówią, o, to jest, wracasz do takich rzeczy. Nie, zaprzeć się siebie to po prostu podjąć decyzję. Podjąć decyzję, nie robię tego, co chce ciało. Nie będę robił tego, co chce ciało. Nie będę robił tego, co chcę. Bo to jest przeciwne woli Bożej. Zaprzeć się siebie, to znaczy postanowienie w swoim sercu. Nie, tego nie będzie w moim życiu. Dzisiaj tego nie będzie. Idziesz do domu, tak, i masz już na swoim sercu, w ustach pełno żalu, pretensji, nie wiem, do żony, tak, czy do męża. Pełno, bo przypomniało ci się, co on wczoraj miał zrobić, a nie zrobił. Tak? I dobrze, tylko czekasz i aż kroku przyspieszasz, nawet przebiegasz troszeczkę, żeby szybciej wyładować, tak? Co to znaczy zaprzeć się siebie? Powiedzieć sobie w tym momencie, nie, nie będzie tak. Nie, nie wybuchnę. Nie, nie powiem. I ciało mówi, a jak to nie powiesz? Jak to nie powiesz? To co? To co? I on będzie górą? To co, stratna będziesz? No, tak ciało mówi, nie? Jak słuchasz ciała, to idziesz i warczysz, tak? I co z tego jest? Niepokój, kłótnia, ból. Tak? Wiecie, co z tego jest? Grzech. jest ohydny grzech. Ale kiedy mówisz nie, nie będzie tak, a ciało ci podpowiada, to co? Znowu będziesz taki poszkodowany. Tak? A ty mówisz tak, bo chcę czynić wolę Bożą i muszę stracić. Nawet jak przyjdzie mi cierpieć, to będę cierpiał dla Chrystusa. Dla Chrystusa, bo nie czynię woli swojej, jak Jezus powiedział, ale czynię wolę Ojca. Wiecie, i to należy do nas. Ta decyzja jest w pełni, w 100% należy do nas. A kiedy ją podejmujemy, kochani, to gdyby tylko się na tym kończyło, to też by spełzło na niczym. To by spełzło na niczym, bo jakie masz siły, żeby przyjść i zachować pokój, tak? Żeby przyjść i odpuścić swojej żonie, czy odpuścić swojej, przebaczyć swojemu winowajcy. Jakie masz siły? Nie masz żadnych. Dalej byś się gotował w swoim sercu. Może byś nie powiedział, może byś związał sobie język, ale dalej w sercu gorycz, która by cię zalewała. Jak to zrobić, żeby się uwolnić? Wiecie, mowa o krzyżu nie jest mową o wysiłkach ludzkich. Mowa o krzyżu jest mocą Bożą, kochani. Kiedy mówiłem wczoraj o krzyżu, o tym, że trzeba się zaprzeć samego siebie, powiedzieć sobie nie. Powiedzieć grzechowi nie. Grzechowi, który ciebie kusi, który jest miły. Powiedzieć jemu nie. To jest decyzja, to jest zaparcie się siebie. Powiedzieć mu nie i to możesz. I w 100%. Ale później, dalej, powiem, nie masz żadnej siły, ale jest napisane też w liście Pawła do Rzymian w rozdziale, wiecie, to tak trudno wszystko powiedzieć, to trzeba by było przyjechać na 2 lata do Połczyna, abyście wszystko chyba prawie, że wiedzieli, wiecie, bo my mówimy ciągle o tym, prawie ciągle o tym. Wiecie, powiem tak, każdy, kto przyjedzie do nas, a nasi bracia i siostry mówią tak, a ci, którzy byli w zborze, albo wychowali się i wyjechali gdzieś i wracają, to mówią tak, bardzo lubię być w zborze, dlatego, że jak ja wychodzę z nabożeństwa, ja wiem, co ja mam robić w swoim życiu. Tak, my tak mówimy i tak nauczamy, żebyśmy wiedzieli, co mamy robić, kiedy stąd wyjdziemy. My nie nauczamy, żeby było piękne kazanie, żeby dymy tylko poszły tutaj. I żebyś poszedł i wrócił do swojego brudu. Nauczamy po to, żebyś wiedział, co masz robić. I ludzie mówią, jak wyjdę stąd, to ja wiem, co mam robić. Tak. Ja bym chciał, żebyście dzisiaj, jak wyjdziecie, wiedzieli, co macie robić w swoim życiu. Nie pójść do kawiarni na lampkę wina. Nie siąść przed telewizorem i patrzeć na pustotę. Mało na pustotę, na obrzydliwość. Patrzeć na to, jak świat formuje nasze dzieci, naszą młodzież. I zachowują się później tak obrzydliwie, jak ci w świecie. A wy wtedy biadolicie. Dlaczego tak się dzieje? A dlatego tak się dzieje, bo edukację wzięli stąd. Bo to nie są takie, wiecie, za szklanym ekrankiem przedstawienia, kukiełki. To nie są, wiecie, to nie jest to. To jest duch tego świata, który przenika do serca. Duch, który, powiem, znajduje aplauz tu w środku, w tym starym Adamie. To jest cały czas gra na starym Adamie. To jest cały czas poruszanie jego strun. To jest cały czas to, żeby powiem, drgnął stary Adam, nawet jeśli jest uśpiony u ciebie, żeby go rozbudzić, żeby go rozjechać do maksymalnego. I tak dzisiaj ludzie chodzą. Tak się zachowują dzisiaj. Że jest to straszne, to już wszyscy wiedzą. Że jest to okropne, to już wszyscy wiedzą. Ale dalej nic nie robią. A żeby ukrócić to. Chciałbym, żebyście wiedzieli, co macie robić w swoim życiu, bo my mamy toczyć dobry bój wiary. Dobry, co to jest dobry bój wiary? Kto z was toczył dobry? Kto was może opowiedzieć o toczeniu dobrego boju wiary? Trzeba tu nie kazanie mówić o tym, bo to... Ale przeczytajcie, jak Paweł mówi, jeśli chcecie się dowiedzieć, to przeczytajcie, z czym ten Paweł walczył. Kiedy mówi o dobrym boju wiary, kiedy mówi, że on tak uderza, nie jak na oślep. Nie bije na oślep. Pięściami uderza nie jak na oślep, tak, byle uderzać. Wiecie, w co on uderza? To znowu to samo by było. Nie jak na oślep. Nie wiem, nie będę szukał z Koryntian. Tak szybko, jeśli... Nie wiem, ile u was nabożeństwo trwa, tak że mogę się za bardzo... O, to chwała Bogu. Gdzie to jest? O. Dobrze, że też ktoś z Płocka powiedział. Chwała Bogu. Tam to powiedział współczynak ktoś, tak? Jak? Pierwszy do Koryntian? 9, tak jest, tak. Ja tedy tak biegnę, nie jakby na oślep. Tak walczę na pięści, nie jakbym w próżnię uderzał, ale... I teraz mówi, w co on uderza. I teraz mówi, przeciwko czemu toczy bój. Słyszeliście o tych, którzy toczą bój przeciwko demonom w mieście Płocku? W Polsce, w Europie, w kosmosie? Wiecie, to jest walka tego, jak to tam, Don Kiszota, tak? Też walczył z wiatrakami. Można poczytać o tym. Wiecie, przeciwko czemu Paweł toczył bój? Ale umartwiam ciało moje. Ha. I ujarzmiam. Ha. Tak. Ale umartwiam ciało moje i ujarzmiam. Święty apostoł Paweł? Tak, święty apostoł Paweł. Bym przypadkiem, będąc zwiastunem dla innych, sam nie był odrzucony. Ja, trzeba umartwić tego trzeciego wroga, tego wroga numer jeden, wczoraj powiedziałem. Szatan, świat i ciało. I ciało. Moja stara natura. Wróg Boga. Który się przeciwstawia, który ci nie pozwala czynić woli Bożej. Który ci nie pozwala przeobleć się w skromność. Kto ci nie pozwala przeobleć się w skromność? Powiedz, kto? Szatan? Nie. Świat? Nie. Twoje ego. Chcesz piękny być. Chcesz być piękny. Chcesz, żeby się za tobą chłopaki oglądali. Chcesz. Kto to chce? Diabeł? Nie. Ty to chcesz. On ci nie pozwala przyobleć się w skromność. Bóg powiedział ci, przyobleć się w skromność. Ale twoje ja mówi nie. Twoje ja. To jest wróg woli Bożej. Wiecie? To jest wróg woli Bożej. To jest wróg Bożej drogi. On się sprzeciwia duchowi. Teraz tak, kiedy zapierasz się samego siebie, musisz podjąć tą decyzję. I nie dałbyś rady sam. Jesteś w stanie tylko podjąć decyzję, ale nie jesteś w stanie sam zwyciężyć. Swoimi siłami w ogóle nie zwyciężysz. Nawet powiem, nie masz się co brać. Jest napisane jasno, Bóg mówi jasno. W liście do Rzymian, 8 rozdziale, 13 wiersz jest napisane tak. Jeśli bowiem według ciała żyjecie, umrzecie. I nie jest tu mowa o tym, że przyjdziesz, będziesz miał 75 czy 85 lat i umrzesz i cię pochowają. Nie. Jeśli według ciała żyjecie, umrzecie. Duch wasz umrze. Życie wasze duchowe umrze. Staniecie się trupami. Chociaż żyjecie dzisiaj dla Boga. Jeśli według ciała żyjecie, umrzecie. Jest to mowa o tej duchowej śmierci. Jeśli żyjesz według ciała, umrzesz. Jeśli żyjesz według ciała, umrzesz. Jeśli robisz to, co ci dyktuje ciało, to umrzesz, bo to żyjesz według ciała. Jeśli ubierasz się tak, jak ci dyktuje ciało, to umrzesz, bo żyjesz według ciała. Jeśli zachowujesz się w swoim domu tak, jak ci dyktuje twoje ciało, twój temperament, twoje, nie wiem, co tam jeszcze, to umrzesz, bo to jest życie według ciała. Umrzesz, albo już jesteś martwy, jeśli tak żyjesz. Ale jeśli duchem sprawy ciała umartwiacie, żyć będziecie. My mamy umartwiać sprawy ciała. A więc kiedy się podnosi chęć do tego, żeby jazgotać w domu, trzeba umartwić sprawy ciała. Trzeba się zaprzeć samego siebie. Trzeba podjąć decyzję. Z moich ust, z mojej strony nie będzie narzekania. Z mojej strony nie będzie zrzędzenia. Z mojej strony nie będzie ataku. Nie. Ja mówię nie. Chociaż to jest z moją krzywdą. Ja mówię nie, bo ważniejsza jest Boża sprawiedliwość niż moja prywata. Bo to jest twoja prywata. Wiecie, Jezus pokazał nam przykład. On się nie bronił. Na niego rzucali najgorsze oszczerstwa. Piłat się pyta, czemu się nie bronisz? Czemu nic nie mówisz? Czy słyszysz, co mówią? A Jezus zamilkł. Jak baranek na rzeź prowadzony. Jeśli jesteś uczniem Jezusa Chrystusa, pójdziesz za Nim. Musisz pójść za Nim. I w takich chwilach, w takich momentach musisz się zachować jak Jezus. Albo nie jesteś Bożym dzieckiem. Jezus nie po to tak się zachowywał, żeby się On tak zachowywał i żeby o Nim książki napisać. Jezus tak żył po to, żebyś Ty umiał tak żyć. Żebyś Ty się nauczył tak żyć, bo nikt w świecie tak nie umie żyć, powiem Wam. Nikt nie może nas nauczyć takiego życia. I nikt nie mógł nauczyć takiego życia apostołów, proroków, mężów Bożych. Jezus Chrystus przyszedł i nauczył życia. Chwała Jezusowi. On przyszedł i uczy takiego życia. Żeby inaczej zachowywać się, nie jak świat. Trzeba się wstydzić, jeśli się zachowuje jak świat. I jeśli sprawy ciała umartwiacie duchem, to duchem umartwia się sprawy ciała. To po to jest Duch Święty posłany dla każdego z nas. Abyśmy mogli umartwić sprawy ciała, bo to jest rzecz, powiem, tak wielkiej wagi. I to jest tak trudna i nieosiągalna rzecz dla nas. Ale do Ciebie należy decyzja, do Ciebie należy zwrot. Ty się odwracasz. I gdyby nie Duch Święty, to by Cię pochłonął Twój gniew. To by Cię Twój krzyk pochłonął, zniszczyłby Ciebie. Nie dałbyś rady go powstrzymać. Może byś wybuchnął za tydzień, ale tak by wybuchnął, że świat by stanął. Ale Duch Święty jest nam dany, aby dać nam siłę i moc. I to jest przeżywanie mocy Ducha Świętego. Mowa o krzyżu jest czym? Mocą Bożą. I wtedy doświadczasz mocy Ducha Świętego. Jeśli doświadczasz mocy Ducha Świętego w swoim życiu codziennym, bo to się doświadcza codziennie, nie raz i nie dwa, nawet nie raz i nie dwa, doświadcza się tego tyle razy, ile razy przychodzi powiedzieć grzechowi nie. Ile razy przychodzi powiedzieć grzechowi nie. I jeśli zwyciężasz, to doświadczasz tego w mocy. Jeśli w swoich siłach podejmujesz to, przegrywasz. Ale jeśli podchodzisz do tego w takim nastawieniu, że ty tylko możesz powiedzieć nie. Ale to musi być z serca, kochani. To musi być nie, które zakłada, że to będzie cierpienie. Bo to będzie cierpienie. Wiecie, bo to będzie twoja szkoda. Bo to będzie twoja krzywda. Ale wtedy nie bronisz swojego życia. I Duch Święty cię wzmacnia. I przeżywasz i doświadczasz mocy Ducha Świętego w swoim życiu. I teraz, kiedy ktoś ci mówi, słuchaj, wejdź tam na ten YouTube, zobacz, jak tam Duch działa. Wchodzisz, patrzysz. Boże drogi, o czym on gada? Jaki Duch? Wiesz, że to nie jest Duch Boży. Wiesz, że to jest mistyfikacja. Wiesz, że to jest Duch Antychrysta, a nie Duch Boży. Ale jeśli nie doświadczasz Ducha Świętego, to wszędzie tam, gdzie znaki i cuda, to dla ciebie Duch Boży. Wszędzie, tam gdzie znaki i cuda, to dla ciebie Duch Boży. Ktoś mi powiedział, wiesz co, dla mnie, jeśli widzę znaki i cuda, to dla mnie to jest mąż Boży i to jest przebudzenie Boże. Ja mówię, Boże drogi, człowieku, co ty mówisz? Czy ty wiesz o tym? Czy ty znasz Słowo Boże? Czy ty wiesz, że przyjdzie najgorszy z najgorszych? Przyjdzie Antychryst. Antychryst. Najgorszy z najgorszych. I wiesz, czym on zwiedzie ludzi? No czym zwiedzie ludzi? Przyjdzie z czym? Ze znakami i cudami. I wszystkie te płotki, które tak lecą na te znaki cuda zwiedzie. A że jest ich dzisiaj pełno. Mrowie. To są przedstawienia dla tysięcy ludzi. Tak. Kiedy przyszli do Jezusa i powiedzieli, zrób nam fajerwerki. Potrzebujemy tego. Pokaż nam znak. To uwierzymy w Ciebie. Zrób nam dymy. Zrób nam przebudzenie. Zrób to, co Bentley robi, czy jaki inny tam. Zrób to. Pokaż nam. Uwierzymy w Ciebie. Co im Jezus powiedział? Pokazał im, nie? Pokazał? Powiedział, ród zły i cudzołożny szuka znaków. ród zły i cudzołożny szuka znaków, ale nie będzie mu dany żaden znak. A Jezus wskazuje na siebie. A Jezus wskazuje na swoje życie. A Jezus mówi, naśladuj mnie. I kto nie bierze krzyża, a idzie za Jezusem, Pan Jezus mówi, nie jest mnie godzien. Nie idź za Jezusem, nie biorąc krzyża, bo i tak na końcu usłyszysz, nie znam cię. Nie warto iść za Jezusem, nie biorąc krzyża. Nie warto iść za Jezusem, nie zapierając się siebie. Nie warto. Naprawdę. Bo na końcu i tak usłyszysz, nie znam cię. Jak chcesz iść za Jezusem, musisz wziąć swój krzyż. Jak chcesz iść za Jezusem, w każdym przypadku, kiedy się budzi twoje ja, twoja natura, twój zamysł, musisz powiedzieć nie. Bo on jest przeciwny Duchowi Świętemu. On jest przeciwny woli Bożej. Musisz powiedzieć nie i czynić wolę Ojca. I wtedy jesteś w pokoju. I wtedy żyjesz w pokoju. I wtedy żyjesz w szczęściu. I wtedy jesteś naprawdę pełen miłości do Boga, pełen radości. Nie żujesz gumy na nabożeństwie. Nie grasz w gierki. Wielbisz Boga. Nie rozglądasz się. Nie czekasz na taką tą fajną pieśń, bo te wszystkie do niczego. Przychodzisz, aby oddać chwałę swojemu Panu. Z Panu, który był z Tobą wczoraj. Panu, który Cię błogosławił przedwczoraj. Panu, który Ci dał zwycięstwo nad Twoją porządliwością, nad Twoją pokusą. Panu, który Cię zachował przed kłótnią w małżeństwie. Panu, który spowodował, pomógł Ci, że byłeś przykładem. Przychodzisz oddać Mu chwałę i cześć. Nic Ci może być niepotrzebne. Żadne inne oprawy Ci nie są potrzebne. Potrzebny Ci jest Jezus w sercu. Jakiego nie ma, kochani, to możemy cuda wyrabiać. Będziemy głodni. Jakiego w sercu nie ma, jakiego w życiu nie ma, to możemy najlepszych muzyków ściągać. I będziemy głodni, jak żebracy. On jest bogactwem. Sam Jezus Chrystus, nikt poza Nim. Nikt. I nie szukajcie nigdzie indziej. Nie szukajcie w nowych formach. Nie szukajcie Jezusa. Nie ma Go w nowych formach. Jezus jest w swojej formie. Jezus jest jeden, niepowtarzalny i jeden i niezmienny. Halleluja, chwała Bogu. Jak Jego widzisz, to wiesz, że nie błądzisz. Jak Jego się uchwycisz, to wiesz, że dojdziesz. Tak. On jest niezmienny. On jest taki sam. I obojętnie, gdzie się znajdziesz, jak spotkasz kogoś, kto idzie za Jezusem, wiesz, że to jest ten. Od razu wiesz. Dwa zdania i wiesz. Dwa zdania i wiesz. A jak ktoś nie idzie za Jezusem, to on ci może mówić, co on nie zrobił dla Jezusa. A ty patrzysz na niego jak na obcy element. Nie czujesz tego. Bo to nie to, co ja zrobiłem. To nie to, co ja dokonałem. Mówi o mój, czy świadczy o moim chrześcijaństwie. Ale to, co mieszka w moim sercu. Jeśli Jezus tam mieszka, jeśli pokora tam mieszka, cichość. Uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca. Kto się uczy tego? Młodzież, młodzi bracia, uczycie się tego? To po co chodzicie na te handle? Przepraszam, czy tam jest cichość, tak? Tam się jest pokorne serce, tam, tak? To po co takie zaczepne, powiem, ubiory, zaczepne zachowania, takie jak w tym. Po co? Ale ja może tak bez tego przeżyję. Nie przeżyjesz. Jako człowiek przeżyjesz. Jako pseudochrześcijanin przeżyjesz. Jako Boże dziecko nie przeżyjesz. Nie ma obłudy u Boga. Bóg nie zakrywa obłudy. Bóg nie patrzy, no teraz, ponieważ tak głupio żyję, to ja na Niego nie będę patrzył, za 4 lata przyjdę. Nie. Bóg nas bierze na swoją własność, chce nas przemieniać na swój obraz i swoje podobieństwo, tak? Każdego z nas chce przemieniać na swój obraz i swoje podobieństwo. I otwórzmy list do Koryntian. Chciałbym podzielić się Słowem Bożym, które jest zapisane w 11 rozdziale drugiego listu do Koryntian, 11 rozdział i 2-4 wiersza. Zabiegam bowiem o was z gorliwością Bożą, albowiem zaręczyłem was z jednym mężem, aby stawić przed Chrystusem dziewicę czystą. Obawiam się jednak, żeby jak wąż chytrością swoją zwiódł Ewę, tak i myśli wasze nie zostały skażone i nie odwróciły się od szczerego oddania się Chrystusowi. Bo gdy przychodzi ktoś i zwiastuje innego Jezusa, którego myśmy nie zwiastowali, lub gdy przyjmujecie innego ducha, którego nie otrzymaliście, lub inną Ewangelię, której nie przyjęliście, znosicie to z łatwością. Już tak dawno było, że inną Ewangelię, innego Chrystusa przyjmowano z łatwością. Paweł mówi, że obawia się też i o wierzących w Koryncie, żeby tak jak wąż chytrością swoją zwiódł Ewę, żeby tak myśli wasze nie zostały skażone i nie odwróciły się od szczerego oddania się Chrystusowi. Inna Ewangelia. Jaka jest ta inna Ewangelia? Jaki jest ten inny Chrystus, o którym tutaj Paweł mówi? Gdy ktoś przychodzi i mówi wam inną Ewangelię, innego Chrystusa wam zwiastuje, to z łatwością przyjmujecie. Czym się różni prawdziwy Chrystus od innego Chrystusa? Czym się różni prawdziwa Ewangelia od innej Ewangelii? Kochani, nie jest diametralnie różny. Nie jest inny rażąco. Ewangelia, inna Ewangelia, o której Paweł tu mówi, inna, ona nie jest, nie odstaje, wiecie, mile od tej prawdziwej Ewangelii. Bo takiej Ewangelii byśmy nie przyjęli. Takiego Chrystusa, całkiem innego, byśmy nie przyjęli. Wiecie, on jest trochę inny. Ten Jezus inny, on jest tylko trochę inny. A ta druga Ewangelia, ta fałszywa Ewangelia, jest trochę inna. Ona się tylko trochę różni. Ale Biblia jednak mówi konkretnie. Nawet trochę inny Jezus to nie ten Jezus. Nawet trochę inna Ewangelia to nie ta Ewangelia. Jeśli powiem w tym Chrystusie znajdziecie trochę, to Paweł mówi, to już nie jest w ogóle ten Chrystus. Zostawcie go, odwróćcie się, to nie jest ten Chrystus. Jeśli w Ewangelii, którą ktoś wam przyjdzie zwiastować, znajdziecie trochę innego, trochę innej Ewangelii, trochę innej, to jej nie słuchajcie. Bracia i siostry, gdybym ja dzisiaj przyszedł do was, czy wczoraj przyszedłem do was i powiedział, słuchajcie, chcę wam powiedzieć o krzyżu i o zaparciu się samego siebie. Wiecie, nie ma tego jasno w Słowie Bożym napisane, ale to nie słuchajcie, jeśli to jest trochę inne. Ale jeśli przeczytałem Słowo Boże i tam tak mówi, to nawet jeśli to jest inne od tego, co słyszałeś, to znaczy, że źle słyszałeś. To jest właściwa Ewangelia, tu. Tu jest opisany prawdziwy Chrystus. Tu, w Ewangelii. Łatwo przyjąć innego Chrystusa. Łatwo przyjąć inną Ewangelię. Łatwo. Paweł ma obawy, że przyjdzie ktoś i tak jak wąż zwiódł chytrością Ewę, tak i wy przyjmiecie może inną. Ma te obawy. Wiecie, łatwiej przyjąć trochę innego Chrystusa, trochę bardziej wyrozumiałego. Tak mniej dociekliwego, który tak nie będzie do twojego serca przenikał tak mocno. Który ci tak nie zapyta wprost, co czyniłeś wczoraj wieczorem. gdzie było twoje serce wczoraj wieczorem? Bo może było nie tam, gdzie trzeba. Tak? Głupio odpowiadać. Zmieszany jesteś. I taki Chrystus nie jest taki dobry. Ale inny Chrystus, który się wcale o to nie zapyta. Zobaczycie dzisiaj na nabożeństwie, jak się cieszę, że dzisiaj jesteś na nabożeństwie. A nie zapyta się ciebie, czy wczoraj byłeś też z Bogiem. Nie, kiedy głosi słowo, nie powie ci, przeanalizuj swoje życie wczorajsze. Bo jeśli wczoraj byłeś w świecie, to dzisiaj uciekaj z tego miejsca. Idź pozałatwiaj te swoje rzeczy. Pokutuj. I wcale się nie cieszę, że dzisiaj tutaj jesteś. I obłudę grasz. Wiecie, taki trochę mniej dociekliwy Jezus. Bardziej wyrozumiały. Ten inny Jezus to taki wszystko dający, a prawie nic niewymagający. Słyszycie ci tą tanią Ewangelię? Lubicie ją może? Łatwo ją polubić. Bo nam mówisz, że nic nie musisz robić. Nic nie musisz zmieniać. Wcale się nie musisz zapierać siebie. Jezus wszystko załatwił. Wcale nie musisz być czysty i sprawiedliwy. Wcale nie musisz być święty. Jezus jest swoją świętością. Fajny Jezus. Nic nie oskarża. Wszystko daje. A to jest inny Jezus. Trochę inny Jezus. Ale Paweł mówi, trochę inny to w ogóle nie ten. Nie ma Jezusa i trochę inny Jezus. To już jest nie ten Jezus. On jest jeden. Niepowtarzalny, powiem, ale niezmienialny. Nic, nawet na jotę. Inna Ewangelia to ta, która przyzwala na trochę świata, na trochę przyjemności. Dlaczego ludzie się śmieją, kiedy im mówię, czy szydzą sobie z tego, kiedy im mówię, nie chodź do kina, zostaw oglądanie telewizji, filmów. Wiecie, nie rozumieją po prostu, nie rozumieją tego. Kochani, jeśli weźmiecie krzyż na siebie codziennie, krzyż ma na celu wykorzenienie źródła grzechu, korzeni grzechu. Krzyż nie niszczy owoców grzechu, które już popełnisz. To nie krzyż. Wiecie, co niszczy owoce grzechu? Krew Jezusa Chrystusa. Jeśli już jest owoc grzechu, jeśli już grzech pojawi, jeśli już kłótnia powstała, to może zmyć ten wasz brud, ten wasz grzech, może zmyć tylko krew Jezusa Chrystusa. Najpierw pokuta. Pokuta, czyli przeproszenie Boga, pojednanie się ze swoim bliźnim, tak? I nie wracanie nigdy do tego, to jest pokuta. Jeśli myślisz jutro znowu, nie powiesz, a jutro znowu, jeśli się tak zachowasz, to znowu ci to zrobię, burdę. To w ogóle nie pokutuj lepiej, to nie jest pokuta. Pokuta mówi, nigdy więcej nie będę tego czynił. To jest pokuta. Ludzie ci nie umieją pokutować, nie mają odpuszczonych grzechów przez to. Przychodzą, mówią, Panie Jezu, przebacz mnie, ja dzisiaj się pokłóciłem, ale wie, że dokładnie za tydzień zrobi to samo. Jak mu nadepnie na odcisk, zrobi dokładnie to samo. Wie, że kiedy żona powie, weź umyj garki, to znowu jej powie to, co jej powiedział dzisiaj. Bo nie będzie myć w tym domu garku. O, ale fajne. Tak, to nie jest pokuta. I te grzechy są nieodpuszczone. Pokuta to odwrócenie się. Powiedzenie, Boże, i nigdy więcej tego nie zrobię. I nigdy więcej tego nie powielę. Pokuta pijaka to nie, że Panie, przebacz, bo się dzisiaj upiłem, ale jutro przecież kolega przyjdzie i się znowu upije, bo jak inaczej? Ale jutro też będę pokutował. Tak? To nie jest pokuta. Panie, przebacz, bo dzisiaj cudzołożyłem. W myślach, a może nie? Nawet nie. Ale jak się trafi okazja, jak pojadę na wczasy, i tam będzie taka piękna, że w życiu nie widziałem takiej. Znowu przyjdę. To jest pokuta? Nie wiem, do jakiego Boga człowiek chodzi wtedy. Bo gdy tą cudzołożnicę przywieziono do Jezusa Chrystusa, powiedziano, zakon każe kamienować taką. No a Jezus ją obronił. No, Panie Jezus ją obronił. Poszła sobie. Poszła sobie? No, Jezus jej nie potępił. Jasne, że nie potępił. i poszła sobie. Co jej powiedział? I nigdy więcej. I nigdy więcej. I nigdy więcej! I dlatego już nie znajdziecie tam, że ona drugi raz się znalazła przed Jezusem Chrystusem. I znowu trzeba było ten sam proces przeprowadzić. Pan powiedział, ja cię nie potępię. Więc Pan Jezus powiedział wyraźnie, i nigdy więcej. I nigdy więcej, to jest u Jezusa, nigdy więcej. Tak? To jest pokuta. Kochani, kiedyś rozmawiałem o pewnej chrześcijańskiej rodzinie. Siostra dzwoniła i powiadała o swojej tam dalszej rodzinie. Kiedy opowiedziała mi, powiedziała o tym, to powiem wam, kiedy odłożyłem słuchawkę, to byłem zbolały cały w środku i chory. Cały, wszystko mnie bolało. Bo mówiła o małżeństwie. O mężu, który nie miłuje swojej żony. Dokucza jej, że jest gruba. Nie kocha swoich dzieci. Drażnią go. Kiedy coś się dzieje w domu, zaczyna, to wybucha niekontrolowaną wściekłością. Mówię o wierzących ludziach. Pseudo oczywiście, ale nazywają się chrześcijanie. Wchodzą do zboru. Zabiera córce kolację. Mówi, żebyś nie była taka gruba jak matka. Powiedzcie, co to jest. Gdzie to przypiąć? Gdzie to odnieść? Jest zajęty sobą i swoim wyglądem. A wiele łaski od Boga otrzymał. Był na granicy śmierci. I modlili się o niego. I Bóg go uratował. A dzisiaj jest człowiekiem nieznośnym. Ojciec, który nie przyłoży ręki do tego, by pomóc żonie w domu, ale zawzięcie ćwiczy na siłowni swoje gabaryty. Co to jest? Wiecie, że to jest przeraźliwe, chore. Wiecie, że to jest rak, który wylazł już na zewnątrz, zżarł wszystko. To jest jedna wielka ohyda. Iluż takich ludzi jest. I przybierają pozór pobożności, ale ich życie jest zaprzeczeniem jej mocy. Iluż takich ludzi dzisiaj jest. Kochani, takiemu jest potrzebny trochę inny Jezus, który miłuje, który kocha grzesznika, który się bardzo cieszy, jak grzesznik przychodzi i mówi, Panie, przebacz mi. Bardzo się cieszy. Mówią wam to czasami? Lubisz tego słuchać? Że Jezus się bardzo cieszy, jak przychodzisz i pokutujesz. Ja powiem wam, wcale się nie cieszy. Kiedy ty przychodzisz i pokutujesz. Wcale się nie cieszy. Cieszy się, kiedy pierwszy raz cię przyjmował. Kiedy cię z bagna wyciągnął. Cieszy się. Z radością przebacza ci. Ale kiedy dziesiąty raz przychodzisz, mówisz, Panie, znowu pornografia. Nie cieszy się. Mówi ci, opamiętaj się. Opamiętaj się, mówi, wróć do swoich pierwszych dróg. Wróć do swojej pierwszej wierności. Wróć do swojej pierwszej miłości, bo inaczej przyjdę i poruszę twój świecznik. Ale ten inny Jezus, on się zawsze cieszy. Chociażbyś codziennie przychodził z tym samym grzechem, z tą samą obrzydliwością. Ta inna Ewangelia pozwala ci. Wiecie, ta inna Ewangelia ma zapewnić człowiekowi komfort psychiczny, komfort duchowy, pomimo jego grzechów. Pomimo jego grzechów. nie przejmuj się. Nie ma sprawiedliwego ani jednego. I powiem, nawet w życiu raz mi się nie zdarzy, żeby powiedzieć, że ten sam Pan mówi, świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. No ja jestem święty. Bo czemu jesteś święty? Bo Chrystus jest święty. To jest taka gadka normalnie. Super gadka, jak polityków. Dlaczego pan nienawidzi tego posła? Nie, ja go szanuję, ja go tego, tylko że to jest najgorsza szuja na świecie. To jest takie coś. Nie? Redaktor się pyta, jest pan złodziejem? Ukradł pan, jest pan złodziejem? On nie, poczekajmy na wyrok komisji. Komisja za miesiąc mówi, jest złodziej. O nie, to jest wielka krzywda, to ja podważam to. Fajnie. Taka gadka. Taka rozmowa. Możesz grzeszyć, a Pan cię kocha. Nie. Ten Jan miłości, apostoł miłości, za którą tak ci się ludzie tęsknią i gną. Mów mi o miłości, nie mów mi o tym. Bo mi coś się w sercu dzieje. Daj Boże, żeby ci się działo. Teraz niech ci się dzieje. Teraz niech się pali ten ogień. Bo gdy przyjdzie Pan Jezus Chrystus, to wiecie, co On zrobi? On zrzuci nasze nieprawości przed nas. On nam je pokaże. Po prostu je wszystkie zrzuci. Jest napisane, i one was osądzą. I ten Jan miłości, ten Jan apostoł miłości, taki kochający człowiek, tak fajnie się mu słucha. On mówi, że ten, co grzeszy, to jest z diabła. Ewangelia, inna Ewangelia mówi, to nic, że grzeszysz. Jezus cię kocha. Jezus cię kocha. A prawdziwa Ewangelia mówi, kto grzeszy, jest z diabła. Ta inna Ewangelia, ten inny Chrystus nie powie ci, weź swój krzyż i pójdź za mną. Tylko ten inny Chrystus powie, no weź, ale jeśli ci trudno, to nie weź. Jeśli ci trudno, to zrób to, co chcesz zrobić. Jeśli tak ci trudno zrezygnować, możesz. Możesz. I wczoraj powiedziałem, że tam, gdzie nie ma krzyża, tam wszystkie wypaczenia się znajdą. Tam diabeł wciśnie wszystkie swoje pomysły. Wszystkie. I ludzkie. I ludzie wcisną wszystkie i usankcjonują wszystkie swoje pomysły. Jeśli nie ma krzyża, krzyż jest strażnikiem Bożej sprawiedliwości. Krzyż jest krzyż rozdziela, kochani. Krzyż rozdziela światło od ciemności. Krzyż rozprawia się z grzechem. Jezus na krzyżu rozprawił się z wszystkimi naszymi grzechami, prawda? Czy znalazł się jakiś grzech, z którym się nie rozprawił krzyż Jezusa Chrystusa? Czy jest coś, co Jezus zapomniał i okazuje się, że ktoś tam, 100-milionowy człowiek mieszkający na tej ziemi, popełnił jeden błąd, ale za niego Jezus jednak tam się nie rozprawił. Tak? Wszystkie, tak? Krzyż się rozprawił ze wszystkimi grzechami. Z całym brudem całego świata. Z całym brudem. Jeśli mówimy o tym krzyżu, jeśli ktoś nie niesie krzyża, jeśli krzyż nie ma miejsca w twoim domu, jeśli krzyż nie ma miejsca w twojej rodzinie, jeśli krzyż nie będzie miał miejsca w tym zborze, kochani, to wszystko się zmieści w twojej rodzinie. Wszystkie fałszywe rzeczy się zmieszczą. Wszystko sobie wytłumaczysz. Wszystko, powiem, ułaskawisz. Jeśli jest krzyż, on to tak rozdzieli, on to tak jasno pokaże. I on oczyści twoje życie, on oczyści twoje serce. Krzyż oczyści twoją rodzinę, oczyści twój dom. Krzyż oczyści zbór. Kochani, bo krzyż dotyka sedna grzechu, wiecie? Krzyż dotyka korzenia grzechu, nie owoców. Ten krzyż, który mamy wziąć i zaprzeć się samych siebie, on niszczy korzeń grzechu. Ten korzeń będzie tam zawsze, bo jesteśmy w śmiertelnym ciele. Ale Bóg daje moc, żeby korzeń nigdy nie wyrósł. Bóg daje moc i właśnie kiedy człowiek ma krzyż, kiedy go niesie, nie wyrasta korzeń, nie wyrasta. I przychodzą, powiem, myśli, ale ty nawet na moment nie pozwolisz. Boisz się tego, nie chcesz tego. Nie chcę cudzołożyć w swoich myślach, kochani. Wiecie, dlatego nie chodzę na film ze scenami erotycznymi. Bo nie ma takiego mocnego, powiem wam. Nie ma takiego mocnego. Nie ma takiego mocnego, który pójdzie, obejrzy i nie zgrzeszy. Nie ma takiego mocnego. Ja nie chcę grzeszyć i dlatego nie chodzę do kina. Nie dlatego, że kino to grzech. Telewizor to grzech. Tak się mówi. O, co za człowiek. Bzdury gada. Telewizor to grzech. Prymityw. Nie, kochani, to o co innego chodzi. Jak ci nie zależy na oczyszczeniu duszy swojej, jak ci nie zależy na czystym sercu, to wtedy to nie jest grzech. Absolutnie to nie jest grzech. Ale ja wiem, że ja mam stanąć przed Bogiem z czystym sercem. Jest napisane, błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Wiecie, ja chcę oglądać mojego Boga. I wiem, że jeśli będę miał nieczyste serce, nie będę oglądał mojego Boga. I nie pomoże mi mój chrzest. I nie pomoże mi chrzest Duchem Świętym. I nie pomogą mi języki, nie pomoże mi nic, bo będę miał brudne serce. A nie ma takiego mocnego, który by był czysty po wyjściu z seansu, gdzie jest, albo po oglądaniu pornografii. Nie ma. I nie będą oglądać Boga, powiem wam. Przestrzegam swoją młodzież. Nie oglądajcie. Nigdy nie zaglądnijcie. Nigdy tam nie wejdźcie. Nie. Poskromcie ciekawość nawet. Bójcie się Boga. Bo to skala wasze życie na zawsze. Tak, to jest skala na życie na zawsze. Jak wiesz, że masz być oczyszczony, będziemy o tym mówić za chwilę. Bo dalej jest napisane tak, jeszcze powiem o tym ogniu. Kiedy przychodzi do ciebie, powiem taka sytuacja, one się bardzo często zdarzają, w każdym domu, tak? Dzieci są nieposłuszne, są niesforne. Mówisz raz, mówisz drugi i ono swoje robi, tak? I co się robi wtedy w sercu? Zaczyna gotować się, tak? Czy to, no, ale może być też to samo między mężem a żoną, tak? Raz mu powiesz, czy raz poprosić, raz drugi, a on ma to w nosie, tak? Później co rośnie, tak? Nabywa, fale wzburzają się. I co wtedy robisz? Co powinieneś zrobić? Powinieneś się zawsze do samego siebie. Bo to twoje ja podnosi cię. Bo to twoje ja domaga się sprawiedliwości. Moje ja domaga się sprawiedliwości. I ta sprawiedliwość polega na tym. Mi. Ja. I to jest antymiłość, tak? Bo miłość daje. A egoizm bierze. Ja. Powinieneś się zaprzeć samego siebie. Czy wtedy wołasz do Pana? W tym momencie, kiedy czujesz, że to się gotuje, to nie jest tak od razu. Nieraz jest od razu i wtedy przeważnie przegrywa człowiek. Ale później już nie przegrywa. Wszystko jest do zwyciężenia w Chrystusie. A czy wtedy wołasz? Panie, niech przyjdzie Twój ogień. Niech przyjdzie Twój ogień, ogień ducha. Niech spali tu moją nędzę. Niech spali tą moją złość. Panie Jezu, ratuj mnie. Nie ratuj. Nie zmień mojego męża. Panie, co to za mąż? Panie, co to za dzieci? Panie, co to za zbór? Co to za brat? Nie, Panie, niech spali to moje, w moim sercu. Czy prosisz o ten ogień? Bo ten pierwszy ogień, wiecie, ten, co rośnie jak zburzone morze, to diabelski ogień. To jest piekło ogień. I kiedy wybuchnie, to jest tylko piekło. Ale ten drugi ogień, jeśli wołasz do Boga, żeby przyszedł, ten ogień ducha, on pali. To jest, wiecie, dzieło ducha. Dlatego powiedziałem, że do ciebie należy zaprzeć się, czyli podjąć decyzję, bez względu na koszty, bez względu na to, co powie on, czy on to zrozumie, czy on to nie zrozumie, czy on to doceni, czy on to nie doceni, a co to będzie. Tak, takie, wie, cały czas takie tłumaczenia są, tak? Standard. Robisz to dla Boga. Pamiętaj, żyjesz dla Boga. Robisz to dla Boga. Bóg jest święty. Bóg jest przede wszystkim. Przed wszystkimi. Jeśli ktoś miłuje bardziej, czy zależy mu, czy wiąże cokolwiek z mężem, z żoną, niż ze mną, nie jest mi godzien, mówi Jezus Chrystus. Czynisz to dla Boga, dla Bożej chwały. Czynisz to, bo jesteś Bożym naczyniem. Bożym naczyniem, świętym naczyniem, a więc nie może być tam takich rzeczy. I kiedy przychodzi ten Boży ogień, kochani, to on pali ten twój gniew. On pali i już nie żądasz odwetu. Wiecie, nie żądasz odwetu już. Ten diabelski ogień żąda odwetu. Nawet po roku czasu będzie żądał odwetu. Znacie takie przypadki? Kiedy ludzie wywalają sobie nagle. A ty mnie 3 lata temu. Tak, diabelski ogień nigdy nie odpuści. On może nieraz nawet zahamować, jakiś czas odłożyć, ale on wywali ci. Zawsze. Ale Boży ogień pali nieczystość. Jezus powiedział, przyszedłem, żeby rzucić ogień. Jakże pragnę, żeby już płonął. Gdzie on ma płonąć, ten ogień? W twoim sercu ma płonąć. Co ma palić? Co ma palić? Twoją nieczystość. Ma wypławiać ciebie. Jest napisane, kto może znieść, to będzie mógł znieść u proroka Malachiasza. Jest napisane, kto może znieść, kto zniesie dzień jego przyjścia. Bo usiądzie, jak przyjdzie z ogniem, usiądzie jak odlewacz, który odlewa żelazo, rudę. Pali. Kto będzie mógł znieść? Kto zniesie? Kto chce znieść ten ogień? Czy szukasz odwetu? Szukasz sprawiedliwości, w cudzysłowie? Tej ludzkiej sprawiedliwości. I tak na tym szukaniu sprawiedliwości się wszystko rozwala, rozbija i same dramaty. Boży ogień oczyszcza wszystko, pali wszystko, chwała Bogu, i oczyszcza serce. I nie trzeba iść na drugi dzień i mówić, Panie Jezu, wrzeszczałem, przykre słowa mówiłem, przebacz mi. I nie trzeba. Jest zwycięstwo w Jezusie Chrystusie. Pan nas nie powołał do tego, żebyśmy przychodzili, bo znamy już drogę pod krzyż. Ta ścieżka pod krzyż jest tak wydeptana w życiu wielu ludzi wierzących. Wydeptana. Naprawdę. Ciągle tylko tam i z powrotem. Tam i z powrotem. Co to za życie? Gdzie można mówić wtedy o radości? Gdzie można mówić o pokoju? Nie ma pokoju bezbożnemu, mówi Pan. Nie ma. Są jak fale morskie, które wściekle rzucają się i ciągle. Tak jest. Dąż do czystego życia, do świętego życia i będziesz miał pokój Boży, będziesz miał sprawiedliwość i będziesz miał zgodę i nie będziesz się bał i nie będziesz miał młodzieży, która się musi buntować na przykład. Ja mam 6 dzieci, wychowaliśmy. Wiecie, 6 dzieci, 4 z nich już jest dorosłych. Z tej czwórki, najmłodszy z tej czwórki ma 20 lat. A więc przeszli wszyscy już ten okres idiotyczny. I powierzcie mi, nie znamy terminu, nie znamy zjawiska, które się nazywa bunt młodzieńczy. Wiecie, to nie jest bunt młodzieńczy, to jest bunt diabelski, a nie młodzieńczy. Nie tłumaczcie sobie, wy młodzi, a nie wy rodzice, że taki okres przeszedł. To jest sługa diabła, jeśli tak widzicie. To jest bunt diabelski, a nie bunt młodzieńczy. Człowiek, który się boi Boga, człowiek, który dziecko, które wie, że musi wziąć krzyż, ale tylko dlatego tak się dzieje w naszym domu, czy się działo. Ja nie znam żadnego takiego zachowania u żadnego z moich dzieci, który się nazywa bunt młodzieńczy. To były dzieci jak słodkie, jak miód od zawsze. Kochające, szanujące swoich rodziców. Nigdy nie warknęły na nas, nie wyrzuciły z potoku słów, zdań. Nigdy. Wiecie dlaczego nigdy? Wiecie dlaczego nigdy? Bo my mówimy, że trzeba wziąć krzyż. Trzeba się zaprzeć samego siebie. To żadna chluba, jeśli ty wywalisz. To jest hańba, jeśli ty wywalisz. Wstyd. Jest możliwe. Jest to możliwe. U Jezusa jest całkiem inne życie. To nie jest tak, że dobrym chrześcijaninem to się może stać dopiero jak miniesz wiek młodzieńczy, bo wtedy buntu nie ma. Ale z kolei jak masz 25 czy 35 lat, to przychodzą jakieś seksualne wariactwa. To znowu nie można być dobrym chrześcijaninem. Dopiero po 40 latach można być. Ale okazuje się, że po 40 latach często odbija ludziom mamona. Dorobili się właśnie. I zidiocieli. A więc nie można być dzieckiem Bożym, takim dobrym i bezpiecznym, jak się ma 40 czy 50 lat. I okazuje się, że jak się już ma 70, to zmysł już jest tak struty, po czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci, że się to gadać nie idzie. Nie, u Jezusa jak przychodzi dziecko, jak przychodzi młodzież, staje się Bożym dzieckiem i wzrasta jako Boże dziecko, należy do Chrystusa, jest światłem, chwała Bogu, masz być światłem. Nie ma usprawiedliwienia dla buntu młodzieńczego. Nie ma usprawiedliwienia dla wieku młodzieńczego. Nie ma usprawiedliwienia dla burzy zmysłów w wieku 25 czy 30 lat. Nie ma usprawiedliwienia. Nie ma żadnego, dla grzechu żadnego. Nie ma. Dalej jest napisane, druga rzecz, która jest w tym fragmencie napisana, to zabiegam bowiem o was gorliwością Bożą, albowiem zaręczyłem was z jednym mężem, aby stawić przed Chrystusem dziewicę czystą. Bracia i siostry, ja życzę wam, abyście w zborze mieli, żebyście mieli takich ludzi, którzy będą starać się o to, żebyście wy byli czyści. Zobaczcie, nad czym pracowali apostołowie. Zobaczcie, nad czym pracował też apostoł Paweł. On mówi, że zabiegam o was z gorliwością Bożą. O kogo znaczy o was? O zbór. Mówimy, to był największy ewangelista, bo był, tak? Ale on nie był zwrócony cały czas tu. Korynt, Rzym, Filadelfia, co tam jeszcze? I tylko to. On wszystko to robił. Kochani, zobaczcie, on zabiega o zbór. On zabiega o braci, o siostry. O co zabiega? O co zabiega? O to, aby stawić przed Chrystusem dziewicę czystą. Życzę wam takich nauczycieli, którzy będą uczyć was, byście byli czyści. Życzę wam takich nauczycieli, którzy będą uczyć waszą młodzież, że bunt młodzieńczy to się nazywa bunt diabelski, a nie młodzieńczy. I jeśli go Bóg odwoła w buncie młodzieńczym, to idzie prosto do piekła. Tak jak kogoś, gdyby odwołał, któryś żyje w cudzołóstwie, idzie prosto do piekła, tak? Życzę wam tego. A wy w domach swoich uczcie swoje dzieci. Dbajcie o to, żeby to było czyste życie. Nie przymykajcie oczu na ich zachcianki, nie wiem co tam jeszcze, humory. Chyba, że chcą żyć bez Jezusa, to mówcie, że żyją bez Jezusa. Mówcie, że ich życie jest przekleństwem, a nie błogosławieństwem. I mówcie, że ściągają na siebie przekleństwo, a nie błogosławieństwo. I nie będzie tak, że przyjdzie wreszcie, skończy im się euforia i dobra, i staną się grzecznymi chrześcijanami. Nie, to nie na tym polega. My mamy panować nad grzechem. I tego uczmy. Żeby stawić dziewicę czystą, a nie skalaną. A nie skalaną. Wszystko, co skalało ten świat, skalało nasze dzieci. Ale dziewica. Świat współżyje przed ślubem, nasze współżyją przed ślubem. Ale dziewica czysta. Co to jest? Co to jest? No ale przecież jak tak się dzieje dookoła, to co ten Pan Bóg zrobi? No co ten Pan Bóg, po kogo On przyjdzie? Powiem, po nikogo z nas nie przyjdzie, jeśli tak żyjemy. Co myślicie, że my to jesteśmy pępkiem świata? Pan Jezus tylko na ten połczyn patrzy, na tą Polskę biedną? Ile tu jest wierzących w tej Polsce? Jest 10 tysięcy? Takich biblijnie wierzących? Może 20? Nie wiem. W naszym kościele ponoć jest 5 tysięcy członków. Nie wiem, czy wierzących. I co, jesteśmy pępkiem świata, nie? I co ten Bóg zrobi? Jak w tym zborze widzę to, w tamtym się porozwodzili, w tamtym ten zakochał się, zostawił swoją żonę, w tamtym to sam. Co ten Pan Bóg zrobi? Po kogo przyjdzie? No przecież przyjdzie po chrześcijan. Pępkiem świata jesteśmy. Wiecie, w Chinach dziennie nawraca się kilka tysięcy ludzi. Dziennie. Szacują, że jest tam ponad 120 milionów ludzi. Co nasze 20 tysięcy? Biedny będzie Pan Bóg, bo kogo z tej Polski weźmie? A nikogo nie weźmie. I wcale nie zbiednieje. W Indiach ludzie, którzy tracą życie często, ludzie, którzy tracą wszystko, kiedy nawracają się do Jezusa Chrystusa. Byłem na takim spotkaniu z takim pastorem, który z Indii był, i powiedział, kiedy u nas ktoś przychodzi na wiarę w Jezusa Chrystusa, traci wszystko, wyrzeka go się społeczeństwo, wyrzeka go się rodzina. I on musi, prawie w każdym wypadku, musi opuścić swoje miejsce. Po prostu tam go tak nienawidzą. On oczywiście traci pracę, traci wszelkie zarobki i jest zdany na łaskę. Nie ma nic. I musi jechać w inne miejsce, bo tam będzie mógł żyć i wielbić swojego Boga. Do czasu, gdy wszyscy się inni nie zobaczą, że to jest chrześcijanin. A to się bardzo szybko dzieje. I spotykają go prześladowania. Kochani, i on mówi, wiecie co, u nas jest, nie wiem, tam miliard, ileś tam, 200 milionów. On mówi, niesamowicie się rozprzestrzenia Ewangelia. Niesamowicie się rozprzestrzenia. My nie mamy, my nie możemy pozbierać tego, bo my nie możemy, rodzą się jak grzyby po deszczu, w każdej miejscowości, w każdej wiosce. Tam jest mówi, wszędzie są tłumy ludzi. W Indiach są wszędzie tłumy ludzi, w mieście tłumy ludzi, na ulicach tłumy ludzi, w wioskach tłumy ludzi, między wioskami, na drodze tłumy ludzi. To nie jest tak jak w Polsce, że jedziesz, nie widzisz. Bo to jest 1 200 000 000 na jakimś tam małym skrawku. Rodzą się jak grzyby po deszczu. Ludzi, nam brakuje braci, którzy by poszejechali i uczyli ich. My się modlimy o to, my nie możemy temu poradzić. Tak szybko pęcznieje to. Tak szybko Królestwo Boże wzrasta. Co jest 5 000 twoje? A ty bądź dumny z siebie, że jesteś chrześcijaninem. Pan Bóg mnie kocha. Nic nie dałeś jeszcze Bogu. Nic nie oddałeś Bogu. Nie tylko, że nie straciłeś domu, nie straciłeś... W ogóle kina nie zostawiłeś. Piwa nie zostawiłeś. Świata nie zostawiłeś. Mówisz, po kogo Pan przyjdzie? Powiem ci, po kogo przyjdzie. Po tamtych przyjdzie. Nie zależy mu na takich. Powiedział, pierwsi będą ostatnimi. I to jest prawda, kochani. To jest prawda w naszym czasie. A ostatni będą pierwszymi. Oni giną dla Chrystusa. Bo to jest lud Boży. My mamy się obudzić. Obudź się, który śpisz. A zajaśnieje ci, obudź się z takiego życia. Obudź się z marazmu. Obudź się z grzechu. Pan Jezus nie weźmie nieczystej. Pan Jezus nie weźmie tej, która kolaborowała ze światem. Nie weźmie Pan Jezus Chrystus. Apostoł Paweł mówi, że chcę i o to chodzę, i o to zabiegam z gorliwością Bożą, aby stawić przed Panem, przed Zbawicielem, przed Oblubieńcem, przed Chrystusem dziewicę czystą. Jaką czystą? W Efezjan, 5 rozdziale, czytamy tak. 25 do 27 wiersza. Mężowie, miłujcie żony swoje, jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy go kąpielą wodną przez słowo. Aby sam sobie przysposobić Kościół pełen chwały, bez zmazy, lub skazy. Kościół bez zmazy lub skazy nawet nie ma. Lub czegoś w tym rodzaju, gdybyś sobie jeszcze pomyślał, że to może być. Nic, nic. Czysty i pełen chwały. Ale żeby był święty i niepokalany. Kochani, i Pan musiał wydać samego siebie, żeby przygotować taki kościół. Wiecie, Jezus wydał samego siebie, żeby przygotować taki doskonały kościół. Ty masz być w doskonałym kościele, ty jesteś doskonałym, powołany do doskonałości. Jezus umarł, żeby ciebie przygotować. Jezus umarł, żeby ciebie przygotować. Nie myśl tylko, że Jezus umarł, żeby grzeszników zbawić, bo to też jest prawda, ale to jest tylko część prawdy. A druga część prawdy, Jezus umarł, żeby ciebie i mnie przygotować, żebyś był bez zmazy i bez skazy. Jezus umarł, zapłacił najwyższą cenę za to. On miał swój lud przecież. Miał swój lud, przez wieki ten lud istniał, Izrael. Miał swoich kapłanów, miał proroków, kochani, takich jak Eliasz, jak Elizeusz, niesamowitych proroków, dokonywali niesamowitych rzeczy. Ale wiecie co, to nie był kościół pełen chwały. To dalej nie był kościół pełen chwały. Były ofiary, pełno ich było. Codziennie składano ofiary i liczne ofiary. Ale nie mogły one przygotować kościoła według Bożych pragnień, według Bożego wyobrażenia. My mamy wyobrażenie świętości, mówimy, że już jesteśmy świętymi. To Bóg mówi, jak wygląda święto. Świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Wiecie, a dzisiaj chrześcijaństwo doszło do tego, kiedy się mówi o świętości, to zaczynają się wiercić, ale bardzo często wzbudza to nawet niesmak. Nawet niesmak. I nawet drwiny. Nawet śmiech. Niż pragnienie, żeby być świętym. Jak być świętym, jeśli dookoła grzech i brud? Jak być świętym? Kiedy przychodzisz do domu, włączasz telewizor i brzęczy. Jak być świętym? Kiedy masz, ciągle obracasz się wśród ludzi ze świata. Jak być świętym? Nie można być świętym. I taki jest wniosek. Nie można być świętym. To na czymś innym polega. Nie. Wyjdź ze świata. Opuść świat. Zamknij oczy na grzech. Pilnuj swych nóżek. Taka, dzieci śpiewają taką pioseneczkę. Pilnuj swych oczu. Co widzieć chcą. Pilnuj swych nóżek. Gdzie chodzić chcą. Pilnuj swych rączek. Co robić chcą. Zaśpiewajcie sobie tą pieśń. Bo wy też musicie pilnować, bracia i siostry. Każdy z nas. Ja też pilnuję. Wszystkiego pilnuję. Jeśli przestanę pilnować, to zrobią to, co chcą. I bieda. Naprawdę. I bieda. Kościół czysty i pełen chwały. Do takiego życia, bracia i siostry, jesteśmy powołani już tutaj na ziemi. Niech Bogu będzie chwała za to, że On z tego, co niemożliwe, czy niemożliwe. To, o czym dzisiaj mówimy, to, o czym, nad czym się dzisiaj zastanawiamy, jest tylko dlatego możliwe, bo to jest Boże, chciałem wam powiedzieć. Bo to jest Boży zamysł, bo to jest Boży plan. Żadnego kościoła. To jest Boże dzieło, to jest dzieło Ewangelii. To jest moc Ewangelii. Moc Ewangelii. I dałby Bóg, abyśmy uwierzyli w moc Ewangelii. W całą moc Ewangelii. Wierzymy w moc Ewangelii, że ma moc zbawić każdego grzesznika. Wierzycie w to? Każdego. A takiego wielokrotnego mordercę chyba nie. Ma? Wierzycie, że ma? Świadcie, macie mocno. Myślę, że nie takiego, wiecie, co 10 ludzi zabił. Ma moc bawić? Ma! Ma! Ma moc bawić takich, co prześladowali Kościół. Takiego apostoła Pawła, który był tak gorliwy, wywlekał z tomów wierzących chrześcijan, wtrącał do więzienia. Ma moc. Tak, Ewangelia ma moc. Często, kiedy świadczymy ludziom, oni mówią, ale dla mnie, mi nie, Bóg nade mną, ja tyle na złego, tak? I co im mówimy? No tak, ty masz tyle złego. Nie, mówimy im, nie. Przyjdź do Jezusa, taki, jaki jesteś. Przyjdź, On cię zbawi, tak? Tak mówimy, chwała Bogu, że mamy taką Ewangelię, że możemy ją bez żadnego ale dać każdemu, powiedzieć każdemu, najgorszemu i najnajgorszemu. Możemy powiedzieć, Jezus cię może zbawić, Jezus cię może przemienić i odmienić twoje życie. Chwała Bogu, to jest moc Ewangelii. Ale moc Ewangelii to też przemiana twojego życia. I może w tej wierze jesteś gorszy niż ten grzesznik, który mówi, dla mnie nie, ja za dużo naczyszyłem. Może ty mniej wierzysz, że ciebie może Ewangelia przyjmie. Nie, no tak, czysty, nie uda się mi to. Nie, wierzmy Ewangelii. Ewangelia zmienia życie. Ewangelia zmienia życie. Po czym poznasz, że ktoś jest nawrócony, że jest dzieckiem Bożym? Po tym, że chrzest przyjął? Nie poznawajcie po tym. Po tym, że mówi, że kocha Jezusa? Nie poznawajcie po tym. Jan Chrzciciel, który był zesłanym aniołem od Boga, nie po tym poznał chętnie. Nie na to patrzył. Jest napisane, że wychodzili do niego wszyscy. Kiedy ujrzał faryzeuszy, którzy też przyszli, powiedział, plemię szmijowe. Kto wam powiedział, że uciekniecie przed gniewem Bożym? Dlaczego im nie dał? chrztu? Dlaczego nie przyjął ich oświadczenia? Dlaczego nie przyjął ich pragnienia? Dlaczego nie przyszli nad rzekę? Powiedział, wydawajcie najpierw owoce godne upamiętania. Po czym poznajesz, że dziecko Boże jest dzieckiem Bożym? Po zmianie życia. Zmienia się jego życie. Zmienia się jego sposób, zmienia się jego rozmowa, zmieniają się jego zainteresowania. Odrzuca i mówi, że odrzuca z radością. To jest Boże dziecko. To jest dziecko Boże, które to, co drogie było dla niego, odrzuca i mówi, to jest śmiecie. Wszystko, co mi było drogie, poczytałem za śmiecie, za nic, za gnój. Bóg zmienia nasze życie i zmienia moje życie i zmienia wasze życie. Ja dziękuję Bogu, że zmienia moje życie, ciągle zmienia moje życie i mam nadzieję, bracia i siostry, że będzie zmieniał moje życie, ile tylko będę żył na tej ziemi. W tej nadziei żyję. Wiele zmienił Bóg już w moim życiu. Wiele. Jestem taki szczęśliwy, że Bóg zabrał mi wiele, wiele rzeczy. Były takie góry w moim życiu, takie wielkie góry. Powiedziałem, nigdy tych gór nie stracę. Kiedy ja dowiedziałem się ze Słowa Bożego, kiedy Bóg powiedział mi, że wszelka myśl ma być poddana pod posłuszeństwo Chrystusowi. Wszelka myśl, ja powiedziałem, Boże drogi, nie, no bez, absolutnie nie. Ile masz myśli w ciągu godziny? Ile masz myśli w ciągu minuty? Ile masz? Ile masz myśli? Jak idziesz ulicą i tam trzy takie przejdą, jedna, ile masz myśli? Nie wiesz, o której myśleć, o tej, czy o tej, czy o tej, i o tej myślisz, i o tej, i o tej, i o tej. I to myślisz, tam, ile masz myśli? Ja się dowiedziałem, że wszelka myśl ma być poddana Chrystusowi, pod posłuszeństwo Chrystusowi wziąłem w życiu. Niemożliwe. Niemożliwe. No tak, niektóre uczynki to ja mogę zmienić, niektóre sposoby w moim życiu to ja mogę. No ja mogę nie przestać chodzić, no chyba mogę. No mogę coś tam jeszcze, mogę. Ale wszelka myśl. To była taka góra, wiecie, powiedziałem, nigdy to nie będzie chyba w moim życiu. Tylko, że ja nie zrezygnowałem. Powiedziałem, nie, nigdy. I zacząłem szukać, kto to mi powie, że może być ta góra w moim życiu. I szukałem tego. Wołałem do Boga, Boże, chcę żyć z Tobą. Jeśli jesteś w jakimś grzechu i jesteś obłudny, to szukasz takiego, to ci powie, Bóg cię kocha. No, życzę ci, żebyś nigdy takiego nie znalazł. Żebyś znalazł takiego, kto ci powie, Bóg cię kocha i chce ci to zabrać. Bóg cię kocha i chce, żebyś to porzucił. Bóg cię kocha i chce cię z tego wywieźć. Bóg cię kocha i chce, żebyś tym skończył. Tak, Bóg nas kocha i chce, żebyśmy skończyli z grzechem. Chce, żebyśmy skończyli z nieczystością, bo to za grzech, za te grzechy, które dzisiaj mają miejsce w twoim domu, w twoim sercu, za te strony internetowe, które dzisiaj tak bez wahania otwierasz, za te, powiem właśnie, programy, które oglądasz. Umarł Jezus Chrystus. Za grzech. Z powodu grzechu umarł. Cierpiał. Z powodu twoich i moich grzechów. Odrzuć grzech, znienawidź grzech. Ale ja nienawidzę grzechu, ja kocham grzech. Módl się do Boga, żeby ci Bóg dał nienawiść do grzechu. O Jezusie jest powiedziane, że znienawidził nieprawość, a umiłował sprawiedliwość. Powiedz, Panie Jezu, chcę znienawidzić nieprawość. Pomóż mi. Chcę umiłować sprawiedliwość. Pomóż mi. Chcę umiłować skromność, droga siostro. Powiedz to. Jak się będziesz o to modlić, to Bóg ci to da. A jak się nie będziesz o to modlić, to Bóg ci tego nie da. Będziesz szukać sobie ludzi, którzy ci powiedzą, Bóg patrzy tylko na serce. I reszta go nie obchodzi. I znajdziesz 30 takich. Apostoł Paweł mówi, boję się, obawiam się, żeby ktoś inny nie przyszedł i nie zwiastował wam innej Ewangelii. Czy jest ta inna Ewangelia? Możesz. Bóg cię kocha. To jest ten drugi Bóg. To jest ten inny Chrystus. Ale apostoł Paweł mówi, ten inny Chrystus, trochę inny Chrystus, to nie jest ten Chrystus. Absolutnie nie ten. To jest całkiem inny. Trochę inna Ewangelia, to nie ta Ewangelia. Kochani, jedna Ewangelia zbawia, jeden Chrystus zbawia, jeden, jedyny. Chwała Bogu. Ten wierny, prawdziwy świadek Boży. Niech Bóg was błogosławi, bracia i siostry, wasze domy. Podejmijcie ten bój, o którym pisze Paweł. On powiedział u schyłku swojego życia, dobry bój bojowałem. Może jest tak w życiu kogoś z was, że w ogóle tego boju, o którym Paweł mówi, nie toczyłeś. Toczyłeś bój przeciwko swojemu mężowi, toczyłeś bój przeciwko swoim sąsiadom, toczyłeś nawet bój tutaj w zborze. Nie wiem, jaki to był bój, może toczyłeś, ale nigdy ten, o którym Paweł mówił. Wymyśliliśmy sobie boje, wymyśliliśmy sobie wojny. Nieraz jesteśmy zaangażowani w to po uszy, ale nie będziemy dalej za to. A będzie, powiem, nawet kara. Paweł mówił o boju, że on dobry bój bojował, że on wiarę zachował. Dlatego odłożona mu jest korona sprawiedliwości, którą da Pan jemu, ale nie tylko jemu. I wszystkim tym, którzy umiłowali sławne przyjście Jego. Niech Bóg was błogosławi, bracia i siostry. Chciałbym, żeby to głęboko zostało w waszym sercu. Słuchajcie, nie mówię wam czegoś, co jest dodatkiem do chrześcijaństwa. Naprawdę, ja mówię wam coś, co jest treścią chrześcijaństwa, co jest czymś zasadniczym. Kiedy mówiłem o uczniostwie, to nie mówię wam o dodatku, że może, wiecie, nie wiem, was tu jest 28, 48, a kto z was chce być uczniem? Ten, o chwała Bogu, ty też chcesz, aha, chwała Bogu, ty też chcesz być uczniem, a chwała Bogu. Fajnie, 5 chce być uczniem, a reszta, chwała Bogu, ja my chcemy być dziećmi Bożymi, jesteśmy dziećmi Bożymi. Nie, chcę wam powiedzieć, że uczniami musimy być wszyscy. To uczniów Jezus powołuje, nie dzieci Boże. Nazywa ich uczniami. Wszyscy to są uczniowie. Nie ma uczniów i nieuczniów. Bo ten, kto nie jest uczniem, nie jest niegodzien, Jezus mówi. Nie idzie za mną. Tylko uczeń idzie za mną. A uczeń to ten, który bierze krzyż. Więc nie mówiłem wam o dodatku do życia chrześcijańskiego. Nie mówiłem wam, słuchajcie, może jesteście znużeni tym chrześcijaństwem. Wiecie, co jest coś takiego, jak wzięcie krzyża. Spróbujcie, może wam się coś poprawi. Może będzie ciekawiej? Może formę inną będziecie mieli? Nie. Mówię wam o treści. O treści życia. O tym, że kiedy Jezus zbawia człowieka i mówi, chcesz iść za mną? Chcesz iść za mną? Tak ci powiedział, chcesz iść za mną? To zaprzyj się samego siebie, weź swój krzyż i nie naśladuj mnie. Amen. Powstańmy do modlitwy. Módlmy się do Pana. Zapraszam.